Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Trzeci odcinek audycji Raz na Wosie, Raz pod Wosem, czyli powtórek maturalnych z wiedzy o społeczeństwie, tak stricte skierowanych w kierunku prawa. Dzisiaj naszymi gośćmi są oczywiście maturzyści z 5. Liceum Ogólnokształcącego. Jest Igor, jest Max. Cześć chłopaki.
Cześć, cześć.
Cześć.
A zajęcia poprowadzi pani magister Katarzyna Jakubczek-Fopkę, specjalistka z zakresu prawa karnego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Sorry, it's
No właśnie, no i zaczniemy chyba od razu w zasadzie z buta, bo jeżeli myślimy o prawie karnym, no to pierwsze takie, pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, to jest chyba oczywiście przestępstwo i powinniśmy od tego zdefiniowania sobie tego przestępstwa rozpocząć, prawda?
Jak najbardziej. No właśnie, i tutaj mamy pierwsze pytanie od razu do chłopaków. Igor, Max, powiedzcie, co wy myślicie w ogóle, co wam się kojarzy z prawem karnym i co wam się kojarzy z terminem przestępstwo?
No, szeroko pojęty czyn zabroniony, tylko między wykroczeniem a przestępstwem wydaje mi się, że jest taka różnica jakby w tym, co nam grozi za popełnienie danego czynu.
Mm-hmm. Super. Słuchajcie, padły tutaj już tak naprawdę trzy bardzo ważne pod kątem karnoprawnym terminologiczne sformułowania. Mamy czyn zabroniony, mamy przestępstwo i mamy wykroczenie. Dobrze by było, żebyśmy sobie troszkę tę terminologię uporządkowali. Termin czyn zabroniony posiada definicję legalną, to znaczy, że jest zdefiniowany w słowniczku pojęć w kodeksie karnym i w kodeksie wykroczeń. Czyn zabroniony, słuchajcie, oznacza, że jest to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Co to znaczy o znamionach określonych w ustawie karnej? Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym są znamiona. Każdy opis czynu zabronionego zawiera opis zachowań, które trzeba zrealizować, żeby ponieść odpowiedzialność karną. W tym opisie macie określone cechy, czyli na przykład znamie czasownikowe, czyli co dokładnie trzeba zrobić, albo jakieś znamiona takie dookreślające, jak na przykład znamie miejsca, czasu, sposobu działania, czy celu, w jakim działa sprawca. Mamy więc ten jakby opis czynu i te poszczególne elementy, które się na niego składają, które nam będą mówić, co de facto trzeba zrobić, żeby zrealizować ten czyn zabroniony, to będą znamiona czynu zabronionego. No, weźmy sobie dla przykładu takie przestępstwo, jakim jest 278 kodeksu karnego, czyli kradzież. To ten czyn zabroniony brzmi tak. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą? Mamy tutaj kilka znamion. Mamy znamie czasownikowe, zabiera, mamy zabrać, tak? Mamy znamie działania celu jakby sprawcy, bo sprawca musi działać w celu przywłaszczenia, musi działać też w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, no bo wiadomo, nie można ukraść rzeczy własnej. Widzicie więc, że jest, tak krótko mówiąc, kilka elementów, które składają się na znamiona tego czynu zabronionego. Więc czynem zabronionym będzie każdy czyn, który będzie realizował nam takie znamiona, czyli będzie pod kątem formalnym naruszał zakaz karny, tak? Natomiast nie każdy czyn zabroniony będzie przestępstwem. Czyn zabroniony to tylko taki czyn, który realizuje znamiona typu czynu zabronionego, czyli narusza nam ten zakaz karny. Natomiast dla bytu przestępstwa wymagamy czegoś więcej. Do bytu przestępstwa wymagamy kilku dodatkowych elementów. Niestety jest tak, że przestępstwo nie jest nigdzie zdefiniowane w kodeksie karnym i nie mamy wprost wyartykułowanej jego definicji. Niemniej my tę definicję możemy sobie w bardzo prosty sposób skonstruować, po prostu dekodując ją z brzmienia poszczególnych artykułów kodeksu karnego. I zobaczcie tak sobie na ten artykuł pierwszy kodeksu karnego, z którego sobie wydedukujemy wszystkie elementy składające się już na definicję przestępstwa. Artykuł pierwszy kodeksu karnego mówi tak, w paragrafie pierwszym. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Widzicie więc, że pojawia się ten termin czynu zabronionego, ale on jest dobudowany o dodatkowe elementy. Pierwszy element to jest taki, że ten czyn zabroniony musi być zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Czyli to musi być czyn, który jest karalny, tak? Zobaczcie, pod groźbą kary i zobaczcie jeszcze, że to musi być pod groźbą kary, która jest wprowadzona aktem normatywnym o charakterze ustawowym, bo wprost w paragrafie pierwszym jest wskazane, że czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Ten zakaz karny musi też oczywiście istnieć w momencie, w którym ktoś czyn popełnia. Po drugie, zobaczcie sobie paragraf drugi. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Z tej normy wydedukujemy sobie, że do przestępstwa konieczne jest osiągnięcie przez czyn zabroniony społecznej szkodliwości i to społecznej szkodliwości w stopniu wyższym niż znikoma. Tak. Za chwilę sobie powiemy, o czym ta społeczna szkodliwość, czego ona dokładnie dotyczy, ale jest to kolejny jakby warunek do definicji przestępstwa. I później mamy sobie paragraf trzeci, który mówi, że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Czyli znowu, odwracając brzmienie tego przepisu, wiemy, że dla bytu przestępstwa konieczne jest to, żeby jeszcze ten czyn zabroniony był zawiniony. Teraz, ponieważ nie ma jednej definicji przestępstwa, to tak naprawdę w literaturze i w doktrynie mamy wiele różnych propozycji definicji przestępstwa, bo różni przedstawiciele nauki prawa karnego w różny sposób te definicje nam konstruują. Niemniej, bazując sobie na tym artykule pierwszym, my możemy sobie wyróżnić, niezależnie od tego, którą definicję sobie przyjmiemy, 5 elementów, które składają się na byt przestępstwa. I tych 5 elementów, zobaczcie sobie na kolejnym slajdzie, tutaj w takim memie sformułowanym kiedyś przez Karnego Jerza, taki portal karnistyczny na Facebooku, składa się na, tutaj zostało to w taki graficzny sposób przedstawione, że mamy to nasze przestępstwo w formie tego kapitana, który ma 5 supermocy i to jest właśnie te 5 elementów, które składają się na przestępstwo. Przede wszystkim czyn. To już wiemy. Po drugie, on musi być bezprawny, czyli musi naruszać właśnie formalnie ten zakaz karny, tak, istniejący w chwili popełnienia czynu. Po trzecie, on musi być karalny, czyli musi być zabroniony przez ustawę pod groźbą kary. Po czwarte, musi mieć tę społeczną szkodliwość w stopniu więcej niż znikomym. To jest ten element karygodny. I po piąte, musi być zawiniony. To jest, kochani, 5 elementów, które składają się nam definicyjnie na przestępstwo i niezależnie od tego, którą z definicji sobie przyjmiemy, które są jakby formułowane w doktrynie, wszystkie one będą zawsze te 5 elementów zawierały. Mogą się różnić co do tego, jak te poszczególne elementy będą definiowane, ale tych 5 elementów jest koniecznych dla bytu przestępstwa. Gdyby więc na maturze zdarzyło się tak, że musielibyście podać na przykład definicję przestępstwa, to musicie podać tych 5 elementów, tak? Czyli musicie wskazać, że jest to właśnie czyn, że jest on przede wszystkim zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie popełnienia, jest społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, zawiniony i to będzie wszystko, tak? Te 5 dokładnie elementów. Możemy więc tak sobie w skrócie powiedzieć, że przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary kryminalnej przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy i zawiniony. I to jest idealna definicja tak naprawdę na maturę. Te 5 elementów, jak sobie zapamiętacie, to myślę, że to będzie dla Was zupełnie wystarczające. I tak wracając do tego terminu czyn zabroniony, tutaj już więc widzicie, że jakby ten czyn zabroniony jest składową definicji przestępstwa, natomiast nie jest wystarczający, bo mamy te chociażby dodatkowe elementy. I co tutaj jest ważne, żebyście wiedzieli? Każde przestępstwo jest czynem zabronionym, no bo ten czyn zabroniony to jest taki minimum, które się składa na przestępstwo. Natomiast nie każdy czyn zabroniony będzie zawsze przestępstwem, bo może się zdarzyć tak, że na przykład ktoś zrealizuje formalnie zakaz karny, ale na przykład jego czyn nie będzie zawiniony. Nie będzie zawiniony dlatego, że macie na przykład do czynienia z osobą chorą, która jest niepoczytalna, albo możemy mieć do czynienia z osobą, która na przykład nie osiągnęła progu wieku, który pozwala nam na ponoszenie przez nią w ogóle odpowiedzialności karnej i mówienie o tym, że to jest przestępstwo, albo możemy mieć do czynienia z sytuacją, która na przykład wyłączy bezprawność czynu, takie na przykład sytuacje to są kontratypy w postaci obrony koniecznej czy stanu wyższej konieczności. Nie każdy czyn zabroniony jest przestępstwem, natomiast w skład każdego przestępstwa wchodzi jakby popełnienie czynu zabronionego, bo oznacza to tylko i wyłącznie naruszenie formalnie zakazu karnego. Do przestępstwa potrzebujemy tych kolejnych elementów, które nam wynikają z artykułu pierwszego. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Thank you. Zatem jest wykroczenie. Wykroczenie jest kategorią zupełnie odrębną od przestępstwa. Przestępstwa to są głównie, proszę Państwa, kodeks karny i pozakodeksowe ustawy karne, które gdzieś w swoich rozdziałach typizują czyny zabronione pod groźbą kary grożącej jak za przestępstwo. Natomiast wykroczenie to jest, proszę Państwa, czyn, o którym głównie będziemy mówić w kontekście kodeksu wykroczeń i ewentualnie innych ustaw, również pozakodeksowych, w których będziemy mieli stypizowane wykroczenia. Odnośnie wykroczenia najlepiej spojrzeć sobie na artykuł 1 kodeksu wykroczeń i zobaczcie. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 zł lub nagany. Widzicie ten artykuł 1? Mamy więc wprost definicję wykroczenia wyrażoną w artykule 1, paragraf 1 i później jeszcze mamy też paragraf 2, który nam wskazuje, że właśnie nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Spróbujmy sobie zatem znaleźć podobieństwa i różnice pomiędzy terminem przestępstwo a wykroczenie. Zobaczcie sobie na ten artykuł 1 kodeksu karnego i artykuł 1 kodeksu wykroczeń. Na pierwszy rzut oka, co wam się tutaj rzuca w oczy?
No to także jest czyn społecznie szkodliwy.
Tak, też ten czyn ma być społecznie szkodliwy, ale od razu sobie zobaczmy. W przypadku przestępstw o jakim stopniu społecznej szkodliwości mówimy?
Większym niż znikomy.
Dokładnie. A w przypadku wykroczeń, co mówi kodeks wykroczeń?
No tutaj jest napisane po prostu społecznie szkodliwy.
Dokładnie. To jest pierwsza różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. Czyli różnica w stopniu społecznej szkodliwości. Wykroczenie ma być po prostu społecznie szkodliwe. Natomiast w przypadku przestępstw wymagamy wyższego dużo stopnia społecznej szkodliwości, który ustawodawca sformułował w taki sposób, że jest to społeczna szkodliwość w stopniu więcej niż znikomym. Pierwsza więc różnica, którą ewentualnie musielibyście w zadaniu maturalnym wyłapać. Druga rzecz, proszę Państwa, zobaczcie. Jeśli chodzi o przede wszystkim wykroczenie, to w artykule pierwszym macie wprost wskazane w kodeksie wykroczeń, jakie kary grożą za wykroczenie, tak? Jakie tutaj widzicie kary?
No, kara aresztu oraz ograniczenie wolności i grzywna do 5000 zł lub nagana.
Tak, czyli mamy cztery rodzajowo kary. Areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 5000 zł lub nagana. W przypadku przestępstw faktycznie w artykule pierwszym nie mamy tego katalogu kar, natomiast ten katalog kar mamy w artykule 32 kodeksu karnego. W przypadku przestępstw karami są grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Widzicie więc od razu, że już porównując sobie katalog kar, również możemy sobie z łatwością rozróżnić niektóre czyny. Jeśli będziemy mieli w zagrożeniu karnym karę aresztu lub karę nagany, to jest to kara, która grozi wyłącznie za popełnienie wykroczenia, więc możecie niemalże z pewnością od razu wnioskować, że ten czyn, który macie wskazany w zadaniu, jest wykroczeniem, bo taka kara jest niemożliwa do orzeczenia za przestępstwo. Jeśli będziecie widzieć karę pozbawienia wolności lub karę dożywotniego pozbawienia wolności, to również jest to kara, która grozi tylko za popełnienie przestępstwa. To więc prowadzi was do wniosku, że nie możecie mieć tak naprawdę do czynienia z żadnym wykroczeniem tutaj w tym przypadku, tak? Jeśli chodzi natomiast o karę ograniczenia wolności i karę grzywny, to ona rodzajowo występuje i w przypadku wykroczeń, i w przypadku przestępstw. W przypadku kary grzywny mamy tą zasadniczą różnicę, że grzywna orzekana w kodeksie wykroczeń jest orzekana w tak zwanym systemie kwotowym. Czyli kodeks wykroczeń nam wprost wskazuje, jaką kwotę ktoś powinien zapłacić za popełnienie określonego wykroczenia. I teraz jak sobie byście zobaczyli w kodeksie wykroczeń, to mamy wprost wskazane, że tutaj jeśli chodzi o karę grzywny, to grzywna wymierza się co do zasady w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. Widzicie? Grzywna kwotowa, po prostu określona wysokością wyrażoną w sumie jakby pieniężnej, tak? Od 20 do 5000 zł. Za niektóre wykroczenia, co wynika z artykułu 24 paragraf 1a kodeksu wykroczeń, można wymierzyć grzywnę wyższą nawet do 30 tysięcy złotych, ale jest to dalej wymierzona grzywna jakby w systemie kwotowym. Natomiast w przypadku przestępstw grzywna jest wymierzana w taki dosyć specyficzny sposób, dlatego że w systemie dwuetapowym, tak zwanym systemie stawkowym. On polega na tym, że określamy liczbę stawek, jaką musi zapłacić osoba skazana, a następnie wysokość każdej pojedynczej stawki. Służy to temu, żeby tą grzywnę lepiej uelastycznić. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że teraz ktoś dostaje grzywnę powiedzmy 2000 zł. Dla każdego jest to nominalnie ta sama wartość, ale realnie dla każdej osoby, w zależności od jej sytuacji osobistej i majątkowej, 2000 zł waży zupełnie inne. Waży zupełnie inaczej, tak? Byśmy powiedzieli sobie. Dla jednych będzie to suma dotkliwa, narażająca ich tak naprawdę na niemożliwość zakupienia podstawowych środków do życia w danym miesiącu, a dla kogoś, kto na przykład ma super zarobki, nie wiem, Lewandowskiego, nie będzie to specjalnie dotkliwa, tak? Grzywna. Więc w systemie kodeksu karnego przyjęliśmy sobie wymierzanie grzywny w systemie dwuetapowym, gdzie mówimy najpierw, ile ktoś ma zapłacić stawek, a następnie ile jest warta taka poszczególna stawka, co powoduje, że na końcu trzeba to sobie przemnożyć. Natomiast, proszę Państwa, to się jakby odbywa dopiero na etapie jakby orzekania kary przez sąd. Jeśli więc w zadaniu maturalnym macie w przepisie wskazaną jako karę grzywny, to na tej podstawie nie jesteście w stanie odróżnić, czy jest to przestępstwo, czy wykroczenie. Tutaj zawsze trzeba będzie sobie znaleźć jakiś inny element, którym się posłużycie w odróżnianiu przestępstwa od wykroczenia. Samo sformułowanie, że za dany czyn grozi grzywna, nie prowadzi do żadnego wniosku. Nie jesteśmy w stanie jeszcze określić, czy to jest przestępstwo, czy to jest wykroczenie, bo najczęściej jest to sformułowane tak, że jak sobie Państwo na przykład zobaczycie tutaj jakiś tam przepis z, załóżmy sobie na przykład przepis artykułu 157a, to mamy, kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub roztrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, przecinek, karze ograniczenia wolności. Gdybym wam podała taki przepis, to nie jesteście w stanie powiedzieć, czy to jest przestępstwo, czy wykroczenie, nie wiedząc tak naprawdę, nie znając na pamięć kodeksów. Ale gdybym wam podała ten przepis w pełnym zakresie, gdzie tutaj dalej brzmi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, to już pojawia się element, który pozwala wam wywnioskować, że jest to przestępstwo, bo mamy karę pozbawienia wolności, która rodzajowo nie jest przewidziana jako kara za wykroczenie. Sobie zatem do zadań praktycznych i spróbujmy sobie porozróżniać wykroczenia od przestępstw, bo myślę, że wtedy najlepiej zrozumiecie jakby tą definicję. Zobaczcie sobie na artykuł 119, który wam tutaj podam, celowo nie wskazując, jaki to jest kodeks, i spróbujemy sobie ustalić, czy jest to przestępstwo czy wykroczenie. Przepis ten brzmi tak. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 zł, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
To wykroczenie.
Pięknie. Co skłania do wniosku, że wykroczenie?
No właśnie te kary, czyli areszt, ograniczenie i grzywna.
Areszt, bo ograniczenie i grzywna, kara ograniczenia wolności i kara grzywny przewidziana jest zarówno w kodeksie karnym, jak i w kodeksie wykroczeń, więc to nam nic nie mówi. Tu widzimy areszt, więc od razu zapala nam się lampka, że jest to w takim razie wykroczenie. No to super, to lećmy dalej. Artykuł 278. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
No to będzie przestępstwo.
Bingo. Artykuł 207. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającym w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
To też będzie przestępstwo.
Też przestępstwo, mamy rodzajowo karę pozbawienia wolności, która grozi tylko za przestępstwa. Okej, a spróbujmy sobie dalej. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
No to wykroczenie, bo też jest areszt.
Dokładnie.
Czekaj, mam pytanie, czy słowo wybryk jest zastosowane w tym artykule tak normalnie?
Tak, to jest wyciąg prosto z ustawy. Dokładnie takim sformułowaniem posługuje się w tym wypadku kodeks wykroczeń. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.
To będzie wykroczenie.
To będzie wykroczenie. Przede wszystkim wykroczenie dlatego, że mamy karę nagany i ta kara jako taka funkcjonuje tylko w kodeksie wykroczeń. Natomiast zastanówcie się, gdyby tutaj nie było tego sformułowania albo karze nagany, tylko przepis kończyłby się na sformułowaniu podlega karze grzywny do 500 zł, to czy też dałoby się ustalić, że jest to wykroczenie?
Myślę, że tak.
Tak, bo ta grzywna jest właśnie wyrażona w stosunku kwotowym. W przypadku kodeksu wykroczeń grzywna wynosi co do zasady od 20 do 5 tysięcy złotych. Mamy tutaj wyrażoną tą grzywnę właśnie w sumie pieniężnej 500 zł, więc ona jest wyrażona kwotowo. Od razu więc widzimy, że jest to grzywna, która przynależy jakby do kar zarezerwowanych dla wykroczenia. Gdyby to była grzywna orzekana za przestępstwo, to przepis musiałby się odnosić do tego mechanizmu stawkowego, czyli wymierza na przykład grzywnę w liczbie stawek nie mniejszej niż, i tam musiałaby być wskazana liczba stawek, tak? Tu pamiętajcie też o różnicy w tym systemie. Zakładam, że na zadanie maturalne nie musicie znać dokładnie takich uregulowań kodeksowych i nie musicie wiedzieć, ile ta liczba stawek wynosi, więc to myślę, że sobie podarujemy, ale fajnie jest wiedzieć, że właśnie za przestępstwo grzywna wymierzana jest w systemie stawkowym, a za wykroczenia w systemie kwotowym, bo to też pozwala nam szybciutko na odróżnienie tych dwóch czynów od siebie, nie wiedząc tak naprawdę, z jakiego kodeksu one są wyciągnięte. Okej, no to jeszcze zobaczmy sobie ten artykuł 160, ostatni przykład. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
No to przestępstwo też.
Jak najbardziej przestępstwo. Czy ten podział jest dla was jasny? Myślę, że tak. Więc gdybyśmy tak sobie mieli podsumować, jakie na potrzeby oczywiście zadania maturalnego, tak? Widzimy różnicę między przestępstwem a wykroczeniem, to byśmy przede wszystkim powiedzieli, że kwestie zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo reguluje nam kodeks karny. Kwestie zasad odpowiedzialności karnej za odpowiedzialności za wykroczenie reguluje nam kodeks wykroczeń. Po drugie, różnica jest jeszcze w stopniu społecznej szkodliwości. Dla przestępstwa wymagamy społecznej szkodliwości w stopniu więcej niż znikomym, a w przypadku wykroczeń wystarcza nam po prostu społeczna szkodliwość i jej istnienie. No i trzecia kwestia, czyli ten katalog kar, tak? Jeśli chodzi o wykroczenie, widzimy te kary charakterystyczne, jaką jest nagana i areszt i do tego mamy jeszcze ograniczenie wolności i karę grzywny. I tą grzywnę pamiętamy wymierzoną kwotowo. Jeśli chodzi natomiast o przestępstwo, mamy grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tu chciałabym wam tylko jedną rzecz powiedzieć i to też adresowane jakby dla wszystkich maturzystów, którzy ewentualnie uczą się z pomocy naukowych przygotowywanych w latach poprzednich. Od października bieżącego roku zmienił się katalog kar za przestępstwa. Mianowicie do października tego roku za przestępstwa groziła kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, kara terminowa pozbawienia wolności od miesiąca do lat 15 i kara dożywotniego pozbawienia wolności. Tak było do października tego roku. Od października tego roku ustawodawca zmienił nam katalog kar grożących za popełnienie przestępstw i mamy grzywnę, ograniczenie wolności, ale mamy pozbawienie wolności jako karę terminową od miesiąca do lat 30. Nie ma więc rodzajowej kary 25 lat pozbawienia wolności, bo kiedyś to była taka kara rodzajowa, czyli równo 25. Nie żadne widełki, tylko równo 25. Tej kary nie mamy, bo ustawodawca zdecydował, że zwykłą karę terminową pozbawienia wolności wydłuży nam z wcześniejszych lat 15 do lat 30. Nie ma więc potrzeby utrzymywania osobnej kary 25 lat pozbawienia wolności. W konsekwencji kara 25 lat jako kara rodzajowa wyleciała nam z kodeksu karnego i dłużej nie istnieje. Mamy zamiast niej po prostu karę terminową pozbawienia wolności, która jest wymierzona aż do lat 30, tak? No i zostało dożywotnie pozbawienie wolności, które wiadomo trwa tak długo, aż osoba skazana żyje. Tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o te rozróżnianie jakby kar pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. Czy do tego macie jakieś pytania?
Ja mam pytanie... Jak definiuje się tą znikomą szkodliwość?
Okej. Jeśli chodzi o znikomą społeczną szkodliwość czynu, no to to jest pojęcie jakby niezdefiniowane w ustawie. Artykuł 115 kodeksu karnego wskazuje nam dokładnie katalog zamknięty okoliczności, które badamy przy ocenie społecznej szkodliwości czynu. I sąd musi zważyć, czy te okoliczności, albo na przykład organ prowadzący postępowanie, czyli prokurator, czy te okoliczności, które są wymienione w artykule 115, które stanowią katalog zamknięty, cechują się właśnie społeczną szkodliwością, sumarycznie prowadzą nas do wniosku o tym, że mamy do czynienia ze społeczną szkodliwością w stopniu więcej niż znikomym, czy w stopniu niższym, tak? Generalnie no, przyjmujemy, że skoro ustawodawca zdecydował się na kryminalizację jakiegoś czynu, czyli określenie, że jest to czyn zabroniony pod groźbą kary kryminalnej, to uznaje, że co do zasady jest on społecznie szkodliwy w takim stopniu, że uzasadnia karnoprawną reakcję. Natomiast możemy mieć faktycznie do czynienia z jakimiś jednostkowymi sytuacjami, gdzie z uwagi na bardzo specyficzne okoliczności, na przykład, nie wiem, bardzo niski rozmiar wyrządzonej szkody, albo przy Państwa jakąś sytuację motywacyjną sprawcy, dochodzimy do wniosku, że ten stopień społecznej szkodliwości akurat in concreto w tej konkretnej sytuacji jest tak niski, że nie zasługuje na karnoprawną reakcję. Natomiast nie jest to pojęcie zdefiniowane w tym sensie, że nie ma żadnego katalogu, który nam mówi, kiedy mamy do czynienia ze znikomą społeczną szkodliwością. To podlega badaniu każdorazowo w danej sprawie właśnie przez pryzmat okoliczności, które są wskazane w słowniczku pojęć w kodeksie karnym. Myślę, że to daleko wykracza poza Państwa zakres zadań maturalnych. To, co realnie musicie wiedzieć, to, że właśnie wykroczenia, dla bytu wykroczenia wystarczy po prostu osiągnięcie społecznej szkodliwości, a dla bytu przestępstwa ten stopień społecznej szkodliwości musi osiągnąć stopień więcej niż znikomy, musi być wyższy niż znikomy, krótko mówiąc. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to save them. Proszę Państwa, to wiemy mniej więcej, czym jest przestępstwo, a czym jest wykroczenie i jak sobie na maturze poradzić z rozróżnieniem przestępstwa od wykroczenia. Głównie więc, gdyby były takie zadania, szukacie różnic w karach, ewentualnie jeśli mielibyście definicje po prostu rodzajowe, to skupiacie się na tym elemencie społecznej szkodliwości i kar. No i dodatkowo jeszcze wiadomo, że jakąś podpowiedzią może być to, z jakiej regulacji jest wzięty dany przepis. Jeśli mamy kodeks karny, no to wiemy, że chodzi o przestępstwa. Jeśli mamy kodeks wykroczeń, to wiemy, że będzie chodziło o wykroczenia. Natomiast w tym wszystkim pojawia się nam pytanie, które jeszcze jakby rodzi się dalej. A czy w ramach jakby przestępstw mamy jednolitą kategorię czynów, czy może te czyny są różne? Kojarzycie pewnie Państwo ze swoich wademeków taki podział na zbrodnie i występki. Zgadza się? No właśnie, proszę Państwa. I teraz to, co jest bardzo ważne, to to, żebyście po pierwsze Państwo zapamiętali dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zbrodnia i występek odnosi się tylko, podział na zbrodnie i występki odnosi się tylko do przestępstw. Tylko, tak? Czyli tutaj mamy przestępstwa, tu mamy wykroczenia, a w ramach przestępstw wyróżniamy zbrodnie lub występki, tak? Po drugie, to czy coś jest zbrodnią czy występkiem wynika stricte z artykułu 7 kodeksu karnego. Zobaczcie sobie na ten artykuł 7. Przestępstwo jest, artykuł 7 w paragrafie pierwszym stanowi, że przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma innego wyjścia. Każde przestępstwo jest albo zbrodnią, albo występkiem i do której z tej kategorii musicie Państwo dany czyn przyporządkować. Jak to robimy? Wszystko tłumaczy nam artykuł 7, paragraf 2 i paragraf 3. Zobaczcie, i zbrodnia, i występek są zdefiniowane. Zbrodnią jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, tak? Czyli zbrodnię definiujemy przez pryzmat zagrożenia karnego. Musi za nie grozić kara pozbawienia wolności i to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo kara surowsza. Chodzi więc o minimalną karę grożącą za dany czyn. Natomiast występkiem jest czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Spróbujmy sobie to przerobić na przykładach, myślę, że tak będzie najlepiej. Zobaczcie na kolejny tutaj przygotowany przeze mnie przepis, czyli artykuł 280. Artykuł 280 w paragrafie pierwszym mówi tak. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności, uwaga, od lat 2 do 15. I teraz macie zadanie na maturze, które polega na tym, że musicie określić, czy czyn ten jest zbrodnią czy występkiem. Jak myślicie?
To znaczy, jeśli to zależy od wymiaru kary, to teoretycznie może być występkiem, jeśli ktoś dostanie karę pozbawienia wolności do lat 2, ale no w większości przypadków to chyba będzie zbrodnia jednak.
Okej, okay. To cofnijmy się jakby do poprzedniego slajdu i zobaczcie sobie jeszcze raz na ten artykuł 7, paragraf 2 i jakby pan go sobie przeczytał. Kiedy mamy do czynienia ze zbrodnią?
Nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
Okej, okay. A ten przepis od początku, bo tam jest jedno ważne sformułowanie. Zbrodnią jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. O jakiej karze mówimy? O karze realnie wymierzonej, czy o karze, która grozi za dany czyn według ustawy?
Grozi. Dobra, czyli to jest występek w takim razie, bo podlega karze pozbawienia wolności od lat 2.
Dokładnie. Zobaczcie. Podział na zbrodnie i występki, pierwsza rzecz, fajnie, że nam to wyszło, odnosi się nie do kary realnie wymierzonej w danej sprawie za czyn, tylko do kary grożącej z ustawy. Odnosimy się więc do tego zagrożenia karnego, które jest wskazane w typie czynu zabronionego. Po drugie, zbrodnią jest ten czyn, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Co to znaczy? To znaczy, że nas interesuje ta dolna granica zagrożenia ustawowego, bo to ona musi być nie krótsza od lat 3. Górna granica, nieważne jaka jest wysoka, to czy coś jest zbrodnią czy występkiem, będziemy tak naprawdę definiować przez pryzmat dolnej granicy. Jeżeli będziemy mieli dolną granicę poniżej lat 3, to wiadomo, że będzie to występek. Natomiast jeżeli będziemy mieli dolną granicę powyżej lat 3, to wchodzimy na kategorię zbrodni. Więc artykuł 280, paragraf 1, w zakresie, w jakim penalizuje czyn i przewiduje za nie karę od lat 2 do 15, przewiduje w dolnej granicy karę niższą niż 3 lata, więc jest to występek. Okej, no to spróbujmy sobie w takim razie z paragrafem 2. W paragrafie 2 mamy zagrożenie również karą pozbawienia wolności, ale od lat 3 do 20. Zbrodnia czy występek? Zobaczcie jeszcze raz na artykuł 7 i się zastanówcie.
No to już będzie zbrodnia.
Jasne, czemu tak?
Ponieważ, tak jak określa paragraf 2 artykułu 7 kodeksu karnego, zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, a czyn opisany w paragrafie 2 artykułu 280 podlega karze pozbawienia wolności od lat 3.
Dokładnie. Więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Od razu wiemy, że jest to zbrodnia. No dobrze, no to spróbujmy sobie dalej. Mamy artykuł 157 kodeksu karnego, który w paragrafie 1 mówi tak, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała albo rozstrój zdrowia inny niż określony w artykule 156 paragraf 1 kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zbrodnia czy występek?
Występek, bo też ta kara nie jest od 3 lat, tylko od 3 miesięcy.
Dokładnie. Zobaczcie, że tutaj sąd może wymierzyć karę już od 3 miesięcy. Tak naprawdę może wymierzyć spokojnie karę niższą niż 3 lata. Także mamy do czynienia z typowym występkiem. Okej, okay, a zobaczcie paragraf 2. Tu jest jeszcze inaczej sformułowane zagrożenie karne. Mianowicie tutaj przepis wskazuje, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
To też będzie występek, bo nie ma zasadniczo dolnej granicy ustalonej, nawet nie musi być to kara pozbawienia wolności.
Dokładnie. Mamy tutaj taką sytuację, że w artykule 157 paragraf 2 kodeks karny przewiduje w ogóle możliwość orzeczenia kary o charakterze nieizolacyjnym, kary grzywny albo kary ograniczenia wolności. Wiecie, to jest artykułu 7, paragraf 2, że zbrodnią jest taki czyn, który jest zagrożony tylko i wyłącznie karą pozbawienia wolności i to karą na czas nie krótszy niż 3 lata. Jeśli więc macie, tak jak w tym przykładzie, do czynienia z czynem zabronionym, który jest zagrożony rodzajowo łagodniejszą karą, grzywną ograniczeniem wolności, to wniosek jest automatyczny. To jest występek. Nie możecie mieć do czynienia ze zbrodnią. Okej, no to zobaczmy sobie jeszcze artykuł 148 kodeksu karnego. On ma aż 4 jednostki redakcyjne i to jest, proszę Państwa, typ czynu zabronionego, który dotyczy zabójstwa. No więc zobaczmy sobie, jak to wygląda w polskim kodeksie karnym. Mamy paragraf pierwszy, który mówi, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Zbrodnia czy występek?
Zbrodnia, niewątpliwie.
Dokładnie. Myślę, że tutaj nie mamy żadnych więcej wątpliwości. Tutaj jest możliwa najkrótsza kara do orzeczenia według aktualnie obowiązujących przepisów, 10 lat pozbawienia wolności, więc od razu mamy prosty, jasny wniosek, że jest to zbrodnia. A zobaczcie sobie paragraf czwarty. Paragraf czwarty to jest tak potocznie nazywane zabójstwo w afekcie. I mamy tam wskazane, kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. To będzie zbrodnia, czy to będzie występek?
To znaczy, dla mnie, mówiąc szczerze, nieokreślanie morderstwa zbrodnią jest takie nawet, można powiedzieć, dziwnie, ale idąc szablonowo, to będzie to występek.
To jest występek, bo jest to pewien bardzo szczególny rodzaj zabójstwa, kiedy dochodzi właśnie do niego pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Czyli mamy taką sytuację, kiedy ta osoba, która dopuszcza się tego zabójstwa, pozostaje w jakiejś wyjątkowej sytuacji motywacyjnej i którą generalnie traktujemy w pewnych okolicznościach właśnie za zasługującą na zrozumienie. No możecie sobie Państwo wyobrazić na przykład z literatury taki przykład, kiedy macie do czynienia z osobą, która jest na przykład wieloletnią ofiarą przemocy domowej. Jest ofiarą tyrana domowego, tak? Czyli osoby, która na przykład pastwi się, znęca, maltretuje, dokonuje bardzo poważnych czynów na szkodę tej osoby i któregoś dnia po prostu przy okazji kolejnego ataku na przykład właśnie przemocy, ta osoba po prostu nie wytrzymuje i broniąc się na przykład przed właśnie jakąś formą przemocy fizycznej, dokonuje zabójstwa tej osoby. Ale wy wiecie, że to nie jest tak, że ona pozbawiła go życia dlatego, że jest zdemoralizowana, zdegenerowana, zła, nie szanuje prawa do życia innego człowieka, tylko dlatego, że przez lata jakby była upokarzana, była sama ofiarą przemocy, wielokrotnego na przykład jakiegoś wykorzystania. I te wszystkie właśnie okoliczności powodują, że ona była w stanie bardzo silnego wzburzenia i my niejako znajdujemy zrozumienie trochę dla tej sytuacji. Ale zobaczcie, że my znajdujemy zrozumienie w tym sensie, że widzimy, że ona powinna ponieść łagodniejszą odpowiedzialność karną niż ktoś, kto rozmyślnie i celowo pozbawia drugiego człowieka życia, nie respektując po prostu prawa do życia tego człowieka. A zupełnie inaczej będziemy tutaj oceniać taką sytuację, prawda? Kiedy ktoś po prostu już po latach cierpień może po prostu nie mieć takiej, krótko mówiąc, wytrzymałości psychicznej. Okej, także widzicie, tutaj mamy zagrożenie od roku do lat 10, więc jakby ten czyn nie pozostaje bez reakcji karnoprawnej, jak najbardziej z taką reakcją się spotyka, natomiast ustawodawca wprost nam wskazał, że w takiej właśnie sytuacji, kiedy mamy to silne wzburzenie i my znajdujemy okoliczności, które je po części usprawiedliwiają, to w takiej sytuacji możemy wymierzyć karę niższą i rodzajowo schodzimy więc tak naprawdę na występek, bo nie mamy do czynienia ze spełnieniem tego kryterium, że grozi kara na czas nie krótszy od lat 3, tak? Tutaj najniższa możliwa do wymierzenia kara to jest kara od roku. Śpieszę też Państwa uspokoić, że ten przepis nie jest jakoś nadmiernie stosowany przez sądy. Jak robimy sobie czasami ze studentami analizę orzecznictwa do paragrafu czwartego, to nawet tam, gdzie jakby ten paragraf czwarty jest podnoszony, czy to przez obrońców, czy różne osoby uczestniczące w procesie, bardzo często jakby sądy go nie stosują, bo to znamie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami jest wykładane bardzo ostrożnie przez sądy, tak? To znaczy naprawdę niewiele okoliczności sądy uznają za takie, które zasługują na usprawiedliwienie i zastosowanie paragrafu czwartego. Wydaje mi się, że jest to jakby już zagadnienie, które troszkę omówiliśmy, więc tak niejako tylko podsumowując, chciałabym wam zwrócić uwagę jeszcze raz na dwie rzeczy.
Ale o tym, na jakie to rzeczy przed maturą zwraca uwagę pani Katarzyna Jakubczak-Fopkę, będziecie mogli usłyszeć już w części internetowej naszej rozmowy. Serdecznie zapraszamy was na YouTube i Spotify. Tam znajdziecie nie tylko dodatkowe zadania maturalne z prawa karnego, ale także nauczymy was, w jaki sposób napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dziękuję bardzo serdecznie moim gościom i wam, czyli naszym słuchaczom. I już w tym momencie zapraszam na przyszły tydzień na godzinę 12 do Radia Mors. Tam czeka nas druga część zajęć z prawa karnego. Żegna się Kuba Stybor.
Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.